Witam wszystkich serdecznie, 392 odcinek jest podcastu. Nie wiedziałem, że mogę w tym momencie zacząć, a zacząłem.
Zacząłem.
No to dzisiaj, wiesz jak to jest z orzechem. Dzisiaj zaczął.
Dzisiaj zacząłem.
Krótko szedł.
Przyszłem, bo miałem całkiem blisko. I jesteśmy. Co tam wszyscy panowie słychać? Wszyscy panowie, to znaczy tutaj panowie, z którymi będę rozmawiał, bo cała reszta osób to mogą być panowie, panie i ludzie, którzy identyfikują się w różne inne sposoby, ale też jakby komunikacja z tymi osobami jest raczej jednostronna w tym konkretnym momencie, kiedy ja pytam, co tam u was. Bo jakby ja nie dowiem się, co osoba, która słucha tego podcastu, powie. I może napisać komentarz, ale w tym momencie pytam, co tam u was, panowie. Jak tam, jak mamy tematy? Jesteśmy jakoś gotowi na nagranie jakieś?
Ja mógłbym zrobić mały comeback do zeszłego tygodnia, taki króciutki, tylko powiem o czarno-białym telefonie, jak to się rozwija sytuacja, bo rozwija się całkiem sympatycznie i tutaj znowu uznanie dla naszej wspaniałej społeczności, bo na forum znalazła się spektakularna z mojej perspektywy podpowiedź, bo tak jak ja próbowałem ogarnąć skrót klawiszowym. Tutaj się żaliłem na to, że nie da się tego zrobić w sposób taki zautomatyzowany.
Nie klawiszowym, tylko skrótem iPhone'owym.
Tak, iPhone'owym, sorry, aplikacjowym. Spróbowałem właśnie, że włączasz aparat, to się te kolory przywracają. Ale faktycznie pojawiła się sugestia, że można zrobić właśnie ten skrót klawiszowy, skrót dostępności. Tak jak dwukrotnie się naciska, żeby zapłacić Apple Payem, to trzykrotne naciśnięcie włącza właśnie jeden z skrótów takich dostępności. Właśnie to jest ta opcja dla ludzi, którzy tego jakiejkolwiek tam opcji dostępności potrzebują. I właśnie jest bez problemu, można sobie to przypisać, że trzy razy cisnę przycisk główny i włączają się kolory. Fajna rzecz, sporadycznie korzystam, chociaż staram się jednak mieć ten tryb czarno-biały, ale sytuacja tyle się rozwinęła w ostatnim tygodniu, że moje kucowanie rozochociło także moją małżonkę szanowną i ona też stwierdziła, że spróbuje przejść na czarno-biały telefon z podobnych przyczyn i z podobnych powodów, żeby sobie trochę go uprzykrzyć, a przez to mniej korzystać. No i faktycznie stało się tak. Ma też ten skrót klawiszowy ustawiony, wszystko tak jak u mnie działa. I co się okazało? W pewnym momencie z jakiegoś powodu właśnie wyłączyła tryb ten szary, przywróciła kolory i ja sobie w tym momencie grałem chyba z wami na konsoli i tak siedzimy sobie obok, każdy robi swoje sprawy i nagle słyszę takie jakby moment takiej eureka i olśnienia. Ja mówię, co tam, o co chodzi? Właśnie moja żona mówi do mnie, że ona się w tym momencie zorientowała, że przez to, że miała kolory w telefonie, to na kilka godzin zniknęła w nim i się po prostu obudziła teraz ze świadomością, że co ona tak naprawdę robi, że zaczęła coś scrollować w internecie, trafiła na YouTubie i zaczęła oglądać filmy po prostu z feedu, który jej tam podrzucał algorytm i robiła to na tyle nieświadomie, że w momencie, kiedy się tak jak naprawdę ocknęła, to zrozumiała, że kolorowy telefon sprawił, że ona się wpadła taką pętelkę. I to myślę, że było dość interesujące właśnie z punktu widzenia tego eksperymentu, że jak niewiele nam potrzeba tego, żeby tę pętlę, o której kiedyś też wspominałem, że nie lubię w nią wpadać, a w nią wpadam, można rzeczywiście się znaleźć. I tutaj tym triggerem znowu było sprawienie to, że ten telefon jest taki przyjemny, kolorowy i tak dalej.
Myślę, że to super zabawne, jak o tym mówisz, w kontekście tego, że do mnie przyszedł drugi telefon, ja poszedłem całkowicie w drugą stronę, stwierdziłem, że jeden telefon is not enough, mam dwie ręce i potrzebuję przeglądać rzeczy na dwie ręce, więc mam drugi telefon w drugie ręce, a tak na poważnie, to faktycznie pojawił mi się drugi telefon, ale to nie masz zupełnie związku z tym, że chciałbym używać telefonu na obie ręce.
Z czym ma związek? Czy możesz o tym powiedzieć jeszcze, czy jeszcze to
tak,
nie jest ten
tak, 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 ja jak najbardziej mogę. Mam do testów Flipa, Samsung Z Flip 5G.
To jest ten najnowszy?
Tak, to jest najnowszy i oni mają dwa różne modele, które się zginają i ten to nie jest, ten jest taki, który z kwadracika robi się długim telefonem, a nie jakby z telefonu robi się tabletem, bo są dwa różne jakby te modele.
Tamten się chyba Fold nazywa?
Tak. Tam nazywa się Fold. Ale Flip i Fold są nazwy na tyle podobne i jakby sugerują dokładnie to samo, że wolę powiedzieć dokładnie, o który chodzi. I nie mam na razie żadnych jakichś szczególnych refleksji na temat tego telefonu, bo korzystam z niego 24 godziny do tej pory.
To dość długo siedziałeś na telefonie.
Tak, wiesz co, w ogóle usiadłem na nim i on się w ogóle złożył, tak, nieważne. Nie, mam jedną refleksję i to jest, to będzie ciekawe, w sensie pewno za jakiś czas opowiem coś więcej, za odcinek lub dwa, ale jedno, co chcę powiedzieć, to jest przyciski z boku telefonu są w złych miejscach. I ja wiem, jak to zabrzmi na zasadzie problem zerowego świata, ale wy jako iPhone'iarze mnie zrozumiecie. Otóż to jest długi telefon, bo on z kwadracika otwiera się na taki normalnie dość długi telefon i teraz wszystkie kontrolki, które są na tym telefonie, są tylko na jednej z połówek urządzenia. I to nie jest problem, kiedy się ten telefon trzyma po prostu w ręku zamknięty, ale kto będzie trzymał telefon i obsługiwał telefon zamknięty? No nikt. I teraz, kiedy go się otworzy, ja mam, Wojtek kiedyś napisał, właściwie całkiem niedawno napisał, że mam ręce jak bochny chleba.
Potwierdzam.
I wyobraź sobie,
Wojt,
że ja, jak trzymam ten telefon w ten sposób, czyli w taki normalny sposób, jaki trzyma się telefon, nie dosięgam w tym momencie do żadnego przycisku.
Czyli one przycisk są w górnej części teraz, tak?
Tak. Przycisk odblokowania telefonu jest mniej więcej w 70% wysokości urządzenia, a przyciski od ściszania i podgłaszania są jeszcze wyżej.
Oh, wow.
A po tej samej stronie, czy po
tak,
przeciwnych?
Tak. Po tej samej stronie. Więc to jest ewidentnie problem dla mnie, bo mimo tego, że mam łapy duże, to po prostu jest mi trudno go... Wiesz, mam odblokowanie zrobione na twarz, więc jak go po prostu go otworzę, to on od razu się odblokowuje, bo zobaczy moją twarz. No ale jakbym chciał podgłosić ciszy telefon, czy zrobić cokolwiek, czy na przykład, do One Password się palcem zaidentyfikować, no to nie mogę... To nie jest wygodne do zrobienia, bo muszę przesunąć rękę dużo do góry. A poza tym...
Ale poczekaj, paluszek, czy w palcach właśnie też...
Tak jak na Xiaomi, czy tam Huawei'ach z tyłu, takiej dziurce.
Nie. Właśnie to jest kluczowe, że paluszek jest też w tym momencie przyciskiem do odblokowywania, więc on jest bardzo wysoko.
A, w sensie, że to jest ten przycisk tak jakby włączania, tak?
Tak, dokładnie.
Czyli to rozwiązanie trochę jak mają te iPady, które mają Touch ID na górze.
Więc to jest na razie taka pierwsza refleksja, a całą resztę zostawię sobie rzeczy na później i chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że... zajebiście trzyma się w ręku telefon, który 3 lata temu wydawał się jako szalony koncept. Abstrahując od wszystkiego, na zasadzie, czy to jest dobry telefon jako telefon, z którego można korzystać i tak dalej, to super śmieszne jest to, że trzymam telefon właśnie w ręku, który się składa w pół, bo ma ekran, który potrafi sprawić, że to się telefon składa w pół. I to jest super. To jest takie na zasadzie wow, we're in the future, nie? Że to nie jest po prostu bryła szkła, tylko to jest telefon, który możesz sobie otworzyć i nagle jest...
A jakbyś porównał tego Flipa 3, tak, 5G do rozmiarem do iPhone'a 11 Pro, to jak on się ma mniej więcej?
Wiesz co, mam iPhone'a...
Raz jest większy, raz jest mniejszy.
Mam iPhone'a 6S w ręku w tym momencie, który jest rozmiarem bardzo podobny do iPhone'a 11 Pro. I teraz uwaga, on jest złożony telefon, jest mniej więcej w 60% wysoki jak iPhone 6S, jest troszeczkę szerszy, tak myślę, że 3 mm szerszy, a jak go rozłożysz, no to jest już bydle, nie? W sensie jakby to możesz całego iPhone'a 6S za nim schować, bo jest po prostu dużo mniejszy iPhone 6S niż rozłożony Flip. Więc to nie jest telefon dla ludzi, którzy mają małe rączki. Ewidentnie przez to, jak jest wysoko przycisk odblokowania, nie jest też telefon dla ludzi, którzy mają duże rączki. Więc tak.
To powiedz tylko jedną rzecz, jak kwestia tego zagięcia ekranu. Czy to wygląda solidnie, czy to wygląda jakby zaraz miało się powycierać, bo ja mam naprawdę cały czas takie obawy, że technologia niby tu jest, ale jednak, no nie wiem, jakoś nie ufam, no nie ufam.
Wiesz co, jakby widać to miejsce, jak się trzyma telefon, bo inaczej się światło zagina. Czuć ewidentnie pod palcami to miejsce, że tutaj jest taka dziurka, taki spadek.
Ale jak na przykład oglądasz YouTube'a na tym, albo jakiś film, albo coś takiego?
No jak oglądasz zdjęcia, to widać, że jest jakaś taka, że jest jakby taki, No właśnie takie wgłębienie w ekranie, ale to nie jest tak, że to widać od razu, albo że to jest coś, co przeszkadza. To trochę jak z noczem, na zasadzie wiesz, że on tam jest i jak zaczynasz korzystać z telefonu, to on potem bardzo szybko znika z widzenia, z pola widzenia.
Noc jest na górze, nie? I jakby jest na samym krańcu ekranu, a tutaj to jest, kurczę, sam środek.
Centralny, no.
To prawda. No, wiesz, znowu, ten telefon jest na tyle wysoki, że bardzo rzadko dotyka się idealnie w tym miejscu, gdzie on się składa. Albo korzystasz z interfejsu na dole, albo korzystasz z interfejsu na górze większości aplikacji, nie? Ale jest... odpowiem na twoje pytanie w dokładnie taki sposób. Wygląda jakby... I wygląda i czujesz pod palcem, jakby to było coś, co może się szybko zepsuć, ale mam wrażenie, że tak zupełnie nie będzie. Że to, nie, że to po prostu jest tak zrobione, bo tak to musi być zrobione, ale nie sądzę, że to będzie w jakimś momencie problem, że to się na przykład połamie, zniszczy, tak samo z siebie, nie? Ale ewidentnie to widać, ewidentnie to czuć. Czy to jest problem? Podejrzewam, że jakbym kupił ten telefon, to nie powiedziałbym, że to jest do końca problem, w sensie to jest ewidentna jakby cecha tego, że masz ekran, który po prostu...
W sensie,
taki jest payoff. Masz telefon, który jest malutki, się składa do takiego fajnego, małego rozmiaru, no ale czujesz, że masz po środku ekranu po prostu jakiś taki małe wgłębienie.
To jeszcze kolejne pytanie, jeśli chodzi o takie użytkowanie czysto praktyczne, czy jak go złożysz i wsadzisz do kieszeni, to on jest gruby, w sensie, że to jest wystaje tak jakoś bardzo nienaturalnie, jak powiedzmy portfel, czy to jest coś takiego, co się...
To jest jak portfel.
Czyli jest taki grubszy, widzisz, w sensie po złożeniu.
No, jest trochę grubszy, jest ewidentnie grubszy niż iPhone, bo to są tak naprawdę de facto dwa iPhony złożone, no nie? Ale ja mam na przykład taki portfel tylko na karty płatnicze. Taki zwykły, czy mam gdzieś go tutaj, taki zwykły portfel, gdzie się wkłada tylko i wyłącznie karty płatnicze. I on mniej więcej, ten telefon ma mniej więcej taką samą grubość. I to jest portfel, który ja jestem w stanie nosić w przedniej kieszeni spodni, ergo to też jestem w stanie nosić w przedniej kieszeni spodni.
I to też ostatnie chyba pytanie moje takie. No co?
No nie, fajnie, no.
To są pierwsze wrażenia, możemy pytać o co chcemy.
Oczywiście.
On się złoży. Czy między tymi dwoma ekranami podczas złożenia jest taka przerwa? No nie pokazuj mi, bo robimy podcast.
Nie. Ja wiem. Jest przerwa. Ona się na dole jej praktycznie nie ma. Na górze, czyli przy tym miejscu złożenia, myślę, że tej przerwy może być 1,5 mm.
W sensie, że jest w stanie coś w to wpaść? Na przykład jak masz taki okruszek w spodniach?
Tak. Tak.
Bo ja się zastanawiam, że masz mały kamyczek, który ci wpadnie, to w teorii fajnym featurem jest to, że on się nie rysuje ekran, ale jak ci wpadnie coś, to on się tak porysuje.
To prawda. Znaczy on ma w ogóle zainstalowany ochraniacz na ekran firmowo, którego Samsung radzi po prostu nie ściągać, ale jest faktycznie tak, że może tutaj wpaść jakieś ziarenko piachu i zostać w tym ekranie no i będzie kicha.
To tak jak na początku stulecia obecnego się nie ściągało woli z nowych ekranów, nie wiem, czy też tak mieliście, żeby dłużej był nowy.
Ja do dzisiaj w samochodzie, żeśmy nie zdjęli z tego panelu. Cały czas jest folika.
Ja się zorientowałem, że ten interfejs audio, co go kupiłem z 1,5 roku temu, to dalej ma folię z przodu.
A, to wiesz, no ale to jak nie masz ekranu, to jeszcze pół biedy, ale faktycznie to było tak, żeby ten telefon jeszcze przez chwilę był taki nieśmigany. Co prawda, te bąble wychodziły otarte.
Ale później jak zdjąłeś tą folię, to okazywało się, że normalnie masz nowy telefon, stary.
Dwa razy.
Dokładnie.
Piekło dwa razy.
Dokładnie tak. No dobrze, to bardzo czekamy na kolejne wnioski i wrażenia, jak tam w ogóle się korzysta z tego telefonu, bo no, ja pamiętam po prostu, że pierwsza wersja, jaka wyszła na rynek, no to niestety była dość kontrowersyjna, bo faktycznie był problem z tą folią, która była naklejona na telefon, bo niektórzy na przykład ją zrywali sami i to nie żart.
Tak, tutaj też jest nawyk taki trochę, nie?
No, tutaj też się dają ściągnąć, tylko po prostu Samsung, w ogóle to zabawne, Samsung w momencie, w którym uruchomiłem telefon, wiesz, zrobił to takie standardowe przejście, no dobra, to tutaj są takie rzeczy, tu są takie rzeczy, aha, tak by the way, masz na ekranie folię, nie ściągaj jej.
No więc wiesz, no jeżeli musi się to pojawić w systemie, to znaczy, że no, historia pokazuje, że takie rzeczy się działy. No to tak jak w niektórych instrukcjach do mikrofali jest napisane, szczególnie w Stanach, że nie można, żeby nie wkładać kotów do suszenia, bo to jest zły pomysł. Tak? Bo kiedyś był jakiś proces, ja nie wiem, czy to nie jest urban legend, ale tak słyszałem, że jakaś babka wytoczyła proces, że w instrukcji nie było napisane, że kotów nie można suszyć i ona ususzyła i zabiła kotka, nie? I pozwała firmę produkującą mikrofalówki. Także no, to oczywiście US and A, bardzo dziwne rzeczy tam się dzieją, ale tak, zdarza się w ten sposób.
Aferki się zdarzają.
Dokładnie, dokładnie. A to skoro zaczęliśmy od Samsunga i Androidów, to możemy pociągniemy hejt na Apple. Co wy na to?
Super, jestem all in.
Doskonale. Pamiętacie, że już w wersji systemu 14.5, czy nawet wcześniej troszeczkę pojawiła się opcja, że aplikacje muszą nas prosić o to, żeby nas trakować. Tak. Nie, no i tam wiadomo, Facebook płakał, że nie będzie pieniążków zarabiał, inne serwisy to samo. Rzeczywiście funkcja weszła i zdecydowana większość użytkowników defaultowo wyłączyła trakowanie w swoich telefonach i to dla wszystkich aplikacji domyślnie. Zresztą ja między innymi też. Natomiast okazuje się, że to tak średnio działa. Okazuje się, że rzeczywiście badacze zrobili takie najprostsze badanie, jakie można zrobić, czyli zainstalowali aplikację, zakazali jej pobierania danych o nas i patrzyli po prostu, jakie dane są wysyłane i na jakie serwery w momencie, kiedy z tej aplikacji ktoś na iPhone'ie korzysta. Aplikacjami do testów były trzy gry, bo jak się okazuje, gry są jednymi z najbardziej danożernych aplikacji, jakie mamy u siebie na telefonach. I gry takie jak Subway Surfers, Streamer Life i Run Rich 3D. To są chyba te, które były badane. I ja jak czytałem tekst na The Washington Post na ten temat, to miałem takie poczucie, jakby trochę ktoś mi mówił o tym, jak działa tryb incognito. Bo też chyba w którymś z odcinków rozmawialiśmy o tym, że tryb incognito generalnie nie jest wcale najbezpieczniejszym sposobem przeglądania internetu.
Jedyne, czego on robi, to nie zapisuje rzeczy w historii przeglądarki.
Dokładnie. I na przykład, wiesz, fajnie jest skorzystać z incognito, że możesz...
I ciasteczek.
Wiecie co, panowie, ja za chwilę wrócę, tylko muszę posprzątać w jednym miejscu.
A, no tak, oczywiście. Te chusteczki przestaw w inne miejsce. I tak, nie zapisuje cookiesów. Fajne jest to, że wiesz, jeżeli chcesz jednorazowo się zalogować do jakiegoś serwisu i później zamykasz okno, to masz pewność, że się automatycznie z tego serwisu wylogowałeś. Jakby oczywiście ma swoje plusy, ale to nie znaczy, że korzystanie z internetu za pomocą trybu incognito w przeglądarce jest bezpieczne i możesz się czuć jakby, wiesz, super bezpieczny. No nie do końca, bo rzeczywiście w trybie incognito jest tak, że serwisy pobierają dane na twój temat, tylko że innego rodzaju, czyli nie zapisują cookiesów, ale pobierają informacje o tym, jaką masz przeglądarkę, jaki masz rozdzielczość ekranu i tak dalej. I to jest tak zwany fingerprinting i na podstawie tych danych i tak są w stanie jakby przypisać je do prawie że konkretnego użytkownika. Nie? I bardzo podobnie niestety jest z Apple'em i aplikacjami, które właśnie takie dane pobierają na temat naszych urządzeń, bo te wszystkie gry, o których mowa, są w stanie mimo włączenia tego trybu Do Not Track, pobierają takie dane jak... Nazwa urządzenia, no to już jest też dość dużo. Jeżeli mamy urządzenie jakoś nazwane sensownie, no to już jakby to trafia do reklamodawców. accessibility setting, czy mamy pogrubiony tekst, czy mamy custom text size włączony, czy mamy dark mode włączony, czy jaka jest rozdzielczość ekranu, jaka jest strefa czasowa, ile mamy miejsca na dysku i to do pojedynczego bajta. I czy na przykład korzystamy, jakich pieniędzy używamy do płacenia w App Store, czyli jakiej waluty konkretnie, jaka to jest wersja iOS-a, czy audio output jaki jest, czyli czy korzystamy z głośnika w telefonie, czy na przykład mamy podpięte jakieś słuchawki, jaki jest audio input, czy mamy włączone napisy w wideo jako accessibility, w jakim kraju jesteśmy, jakiego mamy operatora sieci, w jakim kraju ten operator pracuje, kiedy ostatnio restartowaliśmy telefon, typ kalendarza, jakie mamy te klawiatury zainstalowane na telefonie, jaki mamy poziom baterii, jaki mamy poziom dźwięku, czy mamy kontrast zwiększony, czy na przykład mamy jaką mamy jasność ekranu. Czy korzystamy z telefonu w pionie czy w poziomie? Jaki to jest model telefonu, jaki mamy język oczywiście, user agent, czyli browser agent, czyli z jakiej przeglądarki korzystamy lub ewentualnie z jakiego spoofowania tej przeglądarki i oczywiście adres IP. No troszkę tych danych zbierają.
A czego nie zbierają?
No wszystkiego, o czym nie powiedziałem, no prawdopodobnie inne ustawienia accessibility, czysto prywatnych danych, czyli właśnie jakby no nie mogą ci zaciągnąć bez twojej wiedzy i zgody listy kontaktów, nie?
Mhm. No, tak.
Więc, a te wszystkie rzeczy, jeżeli są tak bardzo precyzyjne, czyli wiesz, no jeżeli gra wie, że zostało nam na dysku 12 giga i to wiesz, z dokładnością do pojedynczego bajta, no to inna gra, która zbiera te same dane to i te dane trafiają do tego samego serwera, to i jakby tego samego dostawcy, który będzie już później handlował tymi danymi, no to przecież doskonale wiedzą, że to jest dokładnie ten sam iPhone, nie? Biorąc tak dużo danych, są w stanie przypisać absolutnie jednego iPhone'a do bardzo konkretnego użytkownika, który może mieć jedną, dwie lub trzy gry zainstalowane, a może mieć też oczywiście inne aplikacje, które też korzystają z ChartBoosta, bo akurat ChartBoost tutaj te dane zbiera i później serwuje je reklamodawcom. Także Apple niby tam, wiecie, no, dostali informacje od tych badaczy, że mordeczki, no chyba coś tutaj średnio działa i chyba po 3 tygodniach nieodzywania się tekst się pojawił na Washington Poście i no zobaczymy, co w ogóle z tego będzie. Natomiast no wygląda na to, że te całe krzyczenie, że jesteśmy tacy super, wiecie, prywatność i wszystko, co się dzieje na twoim telefonie, zostaje na twoim telefonie, fifi-lifi, no, że to jest troszeczkę tak palcem po wodzie, no. I wiesz, oczywiście, że będą się pewnie jak piskorze tutaj wić i będą mówić, no, ale to nie są prywatne dane, no, to są dane po prostu o urządzeniu, no jasne, tylko, że co z tego? Co z tego, skoro na ich podstawie możecie mnie zidentyfikować właściwie. No to o czym my tu mówimy? To po co jest ta cała marketingowa chucpa związana z prywatnością? No nie fajnie. Ja miałem zaufanie do Apple'a i jeżeli chodzi szczególnie o prywatność i tego typu rzeczy, ale troszeczkę mi to zaufanie zaczyna chyba siadać. W sensie ja się czuję w miarę bezpiecznie, oczywiście, jakby wiem, na czym polega fingerprinting i tak dalej, ale no wolałbym rzeczywiście mieć poczucie kontroli, które mi Apple obiecuje.
Tym bardziej, że obiecuje, nie? No, jakby tak nie nosili tego na sztandarach.
Główny selling point, no nie tak, jest krzyczone, że...
Tomasz Kucharz jakby tego tak nie podkreślał w konferencjach różnego rodzaju, no to faktycznie nie byłoby taki wielki fas, nie? Ale rzeczywiście privacy na czarnym kraju, wielkie białe litery, No jednak było trochę zbyt głośno, żeby się teraz przejść tak obojętnie, mimo że też mam podobne odczucie, że nie czuję się jakby teraz, opowiadając mi teraz, nie czuję się jakoś specjalnie zgwałcony, moja prywatność, ale, no, ale faktycznie to jest tylko to, że trochę za dużo obiecywali.
No to prawda. Wiesz, ja bym chciał zobaczyć, jako użytkownik, chciałbym mieć możliwość sprawdzenia i to faktycznie na żywo, czy jeżeli ja włączę Do Not Track, to czy jakiekolwiek dane aplikacja sobie pobiera z mojego iPhone'a. Nie? W sensie, że chciałbym mieć narzędzie, które w jakiś bardzo prosty sposób mi to pokaże. Bo wtedy może, wiesz, ja będę bardziej świadomie dobierał aplikacje, z których korzystam. Mhm. Nie? Bo to jakby to oczywiście jest wina deweloperów. Jakby to oni zrobili ten system, to oni zbierają te dane i oni będą je wykorzystywać. To tylko, że Apple dało im furtkę do tego. No. I to jest największy problem.
To ja przy okazji, jak już jesteśmy przy prywatności i takich różnych cudach, to czy ja mogę coś powiedzieć, co się dzisiaj pojawiło nowego?
Bardzo proszę.
One Password, usługa dobrze nam znana, i Fastmail, usługa mi dobrze znana, wam prawdopodobnie odrobinkę mniej. Założyli tutaj, prawda, we współpracę wspólną, jako nie bezpośrednio, ale prawdopodobnie jako odpowiedź na iCloud Private Relay, czyli to, że kiedy tworzycie sobie nowe konto w jakimś serwisie, czy używacie Sign In with Apple, to Apple podpowiada wam, słuchajcie, może zamiast używania swojego normalnego adresu e-mail, chcecie użyć adresu e-mail, który specjalnie stworzymy pod to konkretne konto. On ma formę tam losowych literek, ciągu literek i cyferek, małpa private, tam Apple ID, coś tam, .com. To jest adres, który jest używany po to, żeby nie pokazywać waszego normalnego adresu e-mail. W razie gdyby na przykład te adresy wyciekły gdzieś dalej, to można po prostu dany adres e-mail wyłączyć i nie będziecie otrzymywali już więcej spamu.
No to ciekawe, jak to się wyłącza, bo jakby nigdzie...
Jest, jak wejdziesz chyba na iCloud.com, to da się to wejść, zobaczyć te wszystkie adresy i da się to wszystko wyłączyć. Z tego co pamiętam, bo jakiś czas temu coś tam grzebałem właśnie. I teraz One Password razem z Fastmailem zrobiło coś takiego, że jeśli używacie obu usług, to One Password może tworzyć w Fastmailu dla was właśnie takie prywatne adresy e-mail. Unikalne pod każdy serwis, jak będziecie się zarejestrować, to po prostu się taki dany adres e-mail tworzy. On jest zapisywany w One Password, nawet ma specjalną ikonkę taką fastmailową, że to jest adres e-mail z fastmaila, który został stworzony przez One Password. W fastmailu w ustawieniach jest informacja, że dane adresy, aliasy właściwie zostały stworzone przez One Password. Można wykorzystywać domenę fastmail.com, ale można też wykorzystywać domenę, którą się ma własną, więc w moim wypadku mam różne dziwne cyferki, literki, małpa.pawełorzech.pl i to są właśnie adresy, które mi się tworzą. Jak się okazuje, jest limit dzienny, ile tych adresów można zrobić. Skąd wiem o tym limicie? Ponieważ stwierdziłem, okej, fajna rzecz, to zmienię wszystkie adresy, jakie mam, na takie losowe, bo to jest fajne. Na zasadzie, jak wycieknie któryś z tych adresów, to od razu wiadomo skąd. No bo jest jeden unikalny adres do jednego konta w internecie, nie? Więc stwierdziłem, dobra, to zrobię to i faktycznie sprawdzę, zmienię wszędzie, gdzie się tylko da. Chyba limit jest około 30 czy 40 takich adresów e-mailowych, więc więcej nie udało mi się stworzyć. No ale usługa jest fajna, jest seamless, to znaczy jak macie połączone konto One Password z Fastmailem, to się tam robi w ustawieniach, chyba Fastmaila, to... Następnym razem, kiedy tworzycie konto, w sensie tworzycie jakieś nowe konto, to w polu, gdzie jest adres e-mail, gdzie One Password zwykle proponował wam, dalej właściwie proponuje użycie adresu e-mail, który jest podpięty do waszego konta One Password jako główne, jako identyfikacja wasza, ale jest też teraz opcja create random alias i po prostu po naciśnięciu tego tworzy się random alias w Fastmailu, który jest automatycznie dodawany do jakby wpisu w Fastmailu, że konto w tym serwisie ma taki adres e-mail i takie hasło. I hasło też jest oczywiście tworzone OnePassword losowo. Fajnie, bardzo fajnie. Korzystam z jednego, korzystam z drugiego, więc teraz to, że będzie mi się to automatycznie robiło, to sprawia, że jeszcze jakby, że mniej chce mi się odejść z jednego lub z drugiego serwisu.
Ale bo teraz moje zastanowienie jest takie, bo faktycznie mówisz o praktycznym zastosowaniu, ale jeśli, może to jest jakiś niszowy temat, ale no jeśli wyciekł jakiś mail, to ja i w Chromie, i w Safari dostałem powiadomienie, że z tej witryny wyciekły dane, zmień sobie tutaj dostępy.
Oczywiście. OnePassword też robi coś takiego, co się nazywa Watchtower. Natomiast, no umówmy się, czasami, i na przykład parę lat temu Monzo, bank ten brytyjski, zorientował się o tym, że jakaś firma miała hack i wyciekły ich jakby dane kart użytkowników. Chyba tydzień przed tą firmą, zanim ona się zorientowała, że ją zhakowali. I tutaj znowu jest taki sam przypadek. Ktoś może po prostu jakby te twoje maile mogą, jakby twój adres e-mail mogą wyciec. Nawet, wiesz, inaczej, to, że one wyciekną, to już jest jakby zakichana sprawa, jakby już nic z tym nie zrobisz. A teraz ja, jak wycieknie mój adres losowy e-mail, ja wiem, że oczywiście można spróbować z przodu wpisać jakąś inne cyferki, inne literki i wiesz, może zadziała, ale jak wycieknie ten konkretny adres e-mail, no to ja mogę go jakby zabanować i już jakby on nie jest używany, nie? Wiesz, że nikt, kto kupił bazę danych z tym adresem e-mail, no nie dotrze do mnie, nie przyjdzie do mnie nawet spam. Wiesz, tak, o.
Nie, ale to jest, no, to jest dodatkowy layer bezpieczeństwa zdecydowanie, bo wiesz, jednym z najpopularniejszych ataków jest to, że po prostu hakerzy wykupują właśnie takie bazy, które wyciekają, no i próbują korzystać z maili i haseł tych samych w innych serwisach, nie? Więc jeżeli e-mail jest inny i hasło też jest inne, no bo korzystasz z menedżera haseł,
To
jesteś naprawdę właściwie bezpieczny, nawet jeżeli baza z dowolnego miejsca wycieknie, tak. Nawet jeżeli wyciekną ze wszystkich miejsc, to nadal tak. Jesteś bezpieczny, nie?
To prawda, no teraz gdyby wyciekły na przykład Gmail miał jakiś leak, no to nie zalogujesz się mimo wszystko ani do Twittera, ani do banku, ani do niczegokolwiek, no nie? Mhm. Tymi konkretnymi danymi.
Ale to też można zrobić ręcznie, po prostu jak sobie robisz hasła, to zadajesz hasło 1, hasło 2, hasło 3, hasło 4,
tak.
Hasło 5 i jest wszystko, jesteś bezpieczny.
Dokładnie tak to działa, Andrzej. Ja myślę, że dobrze, że ty korzystasz z OnePassword, ja to przynajmniej wiem, bo teraz bym się zacząłbym się o ciebie obawiać.
Płakałby. Tak. Wszyscy by płakali, nawet nasi słuchacze by płakali.
Ja płaczę, jak muszę z tego OnePassworda czasem sobie w ustawieniach zrobię 24-literowe hasło z cyframi i symbolami i muszę takie czyty wręcznie wpisać.
Na konsoli na przykład.
Oj.
Wtedy mnie to ja tak wiem, boli.
Za każdym razem mnie to też boli, ale ja wiem, że to jakby to jest, wiesz, ten. Minor inconvenience. W stosunku do tego, ile jakby...
Exactemo.
Szczególnie, że robi to się zwykle raz. No to już można wklikać to nawet tym padem nieszczęsnym, ale, ale jest to warte zachodu zdecydowanie, więc jeżeli jakimś cudem słuchacie tego odcinka jako pierwszego odcinka jest Łosa ever...
Ciekawe to by
polecamy,
było.
To było ciekawe, ale polecamy korzystanie z menedżerów haseł jakiegokolwiek. Są darmowe rozwiązania, są płatne rozwiązania.
Bitwarden jest za darmo i jest przeszedł audyty, więc jest też bezpieczny.
Apple
Keychain. A wersja płatna chyba kosztuje 11 czy 12 dolarów na rok. OnePassword jest droższy i to tak jakby dużo w tym kontekście, bo on kosztuje chyba 70, ja chyba płacę 70 dolków, bo mam chyba konto rodzinne na rok, ale no to jest mimo wszystko jakby taka wygoda i ten interfejs tak dobrze działa, że nie mam ochoty tego zmieniać. A teraz jeszcze, i to też był mój kolejny temat, a teraz jeszcze mają super dodatek do przeglądarki Safari na iOS, co ja więcej potrzebuję. Co ja więcej będę potrzebował? Wszystko śmiga. W ogóle to jest wspaniałe, że Safari jest pierwszą przeglądarką, w sensie pierwszą, no bo wiesz, Mozilla też ma dodatki, ale z takich spodziewałbym się, że pierwszą przeglądarką taką, że Chrome zrobi pierwsze dodatki
w mobilnej.
W mobilnych, tak, no że dobra, będą extensions, nie?
To, bo ja przed nowym iOS-em miałem auto uzupełnianie tego, to...
Ja wiem, ale teraz jest chodzi o to, że masz cały ten boksik z One Password, że możesz hasło edytować i dalej. A, okay. Auto uzupełnianie było, ale teraz możesz mieć te wszystkie inne dane.
Tak jak było na desktopie, tak?
Tak, teraz to jest bardziej desktopowy experience zdecydowanie i ja też jestem z tego zadowolony, bo rzeczywiście jest to bardziej jasne dla mnie, nie? I fajnie to działa naprawdę. W ogóle oczywiście takich rozszerzeń jest więcej, już rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku, że Christian Selig też wypuścił AMP Killer, tam AMP, jak to się nazywało? AMP coś tam.
Ja sporo w ogóle tych dodatków mam.
Okej. Okay. No w każdym razie jest tych dodatków i powstają i to jest w ogóle nowa przestrzeń też dla deweloperów, że mogą coś zrobić na poziomie, z poziomu przeglądarki i to jest całkiem spoko.
Ja mam zainstalowanych w tym momencie, widzę, że mam 6 dodatków w Safari. Co jest to wielością dodatków? Mam One Blockera, no bo to jest Adblock. One Password, no bo wiadomo. Amplosion, no bo...
To jest właśnie to, tak.
Fuck. AMP. Mam, i teraz mam tak, startpage.ai i to jest taki fajny dodatek, który jak otwierasz nową kartę, to on pokazuje ci w tej nowej karcie wszystkie karty, które masz otwarte z przyciskami, że można było je zamknąć. Dla osób takich jak ja, które mają milion, czasami milion kart w przeglądarce, to jest fajne, dlatego że na przykład ostatnio miałem, jest ten sklep Nomad Goods, wiesz, co oni robią, te kable, różne case i tak dalej. Wsiąkłem niestety w stronę ich i miałem otwartych chyba 30 zakładek, bo sobie otworzyłem chyba każdy produkt, żeby zobaczyć, co to jest. I mówię, no dobra, no jakby nie mam teraz na to czasu, więc sobie zrobiłem nową grupę w Safari z tych zakładek, które miałem otwarte, nie? Więc to jest fajna rzecz. Web Inspector, czyli że można było na przykład edytować, zobaczyć źródło strony. I Hyperweb. I Hyperweb to jest coś takiego, co sprawia, że są tam jakieś skrypty, które sprawiają, że na przykład jak jesteś na stronie internetowej, to może ona ci może coś pomóc. Na przykład teraz jestem na forum i widzę, że mogę albo otworzyć, że mogę zrobić coś takiego, żeby zrobić na przykład z tego Hyperwebu screenshota całej strony. Taka rzecz.
Okej, okay, no dobra. A to można to zrobić.
Są tam też
eksportować PDF-a, nie? Normalnie.
To prawda.
Z share-sheeta. Tutaj
są też blokery. To znaczy, że możesz sobie włączyć, żeby na przykład te GDPR and cookies ci nie pokazywało. Jest też opcja na to, że na przykład dark mode color inverter, czyli możesz sobie, żeby konkretne strony internetowe na przykład były w trybie, wiesz, nie ma, na przykład New York Times nie ma trybu ciemnego, tylko zawsze jest tryb jasny. Możesz sobie tam kliknąć przycisk i to wtedy będziesz miał tą stronę jakby z invert colors, żebyś miał w trybie nocnym.
Proszę się pochwalić, jak ten GDPR tutaj mam usunąć, bo już mnie strzela to zapisywanie ustawień po 800 razy.
Hyperweb, musisz sobie pobrać taki dodatek i w tym dodatku, jak otworzysz tą aplikację, bo ta aplikacja ma bardzo dużo różnych takich właśnie w środku opcji, to jest jeden z nich, zablokuj GDPR and cookies annoyances.
A to jest i na mobilne, i na desktop?
Dokładnie tak. I działa i na Safari w przeglądarce komputerowej, i w przeglądarce telefonowej oraz także iPodowej.
Fajnie, to zrobię, bo już nie mogę zdzierżyć.
Tak, mnie też szlak jasny trafia. Wiem, że jak dla osób, które korzystają z Chroma, jest taki dodatek, który się nazywa chyba I don't care about cookies, czy coś takiego. Jestem teraz na Chrome.
Żebyśmy się tylko zrozumieli, że to mi domyślnie wyłączy wszystko, czy to mi domyślnie zaakceptuje wszystko?
To ci nie pokaże w ogóle tego.
No dobrze, tylko że jak mi nie pokazuje, to ja mogę założyć, że on się zgadza na wszystko.
Tak. O. Prawdopodobnie to robi.
Okej.
Okay. Ale z drugiej strony, ta aplikacja blokuje też cookiesy, w sensie blokuje też cookiesy, wiesz, adblock, w sensie tych reklamowe i tak dalej, no bo to też jest de facto adblock. Więc nawet jeśli się zgodzisz, to i tak wszystkie cookiesy będą... wie pan, no nie będę się, nic nie będzie się z nimi działo.
Ja mam akurat hash zainstalowany.
A, to też jest dobra opcja.
I on jakby nie ma żadnych ustawień. Po prostu usuwa wszystkie te właśnie cookiesowe te okienka i tyle. I ja działa też, i tu, nie? W sensie i na desktopie, i na telefonie.
Tak, jeszcze wracając tylko na sekundkę, to bo ja mam jeszcze, wiesz, NextDNS-a cały czas, nie? W każde moje urządzenie jest spięte do NextDNS-a, więc na przykład ja tam wycinam też reklamowe ciasteczka i tak dalej. Więc najważniejsze dla mnie jest to po prostu, żeby nie wyskakiwały mi te badziewne powiadomienia o tym, że ej, korzystamy z ciasteczek. No shit, Sherlock. Więc tak.
Mhm. To jest to praktyczna porada, więc jeśli ktoś po raz pierwszy słucha tego podcastu, to może się dowiedzieć, że to jest podcast rozrywkowo-informacyjny i może się też dowiedzieć, jeszcze z tego odcinka tego nie wie, że Orzech bardzo nienawidzi pieniędzy.
A dlaczego?
Bo się bardzo szybko z nimi rozstaje.
A co zrobiłem takiego, gdzie wydaję pieniądze jeszcze?
Znaczy, mówię, że jeszcze się po tym odcinku tego nie widać, ale a, jak nami zostaną, to zobaczą.
To prawda. To prawda, nie kupiłem ostatnio żadnego nowego telefonu.
Brawo.
Nie kupiłem żadnego nowego zegarka. Kupiłem iPada, ale to było ze 2 miesiące czy 3 miesiące temu.
A jak tam z kartami, słychać? Sprawa.
Jakimi kartami? A, fuck. No to w ciągu ostatnich 31 dni...
Kupiłeś kartę. Kupiłeś
wydałem
kartę.
Na karty magicowskie.
Czy jesteś pewien, że chcesz to powiedzieć? Może zachowajmy coś, żeby cień godności dla ciebie, szacunku.
Mniej niż 2000 zł.
Ja też.
Ale więcej niż 1000.
Ja pierdolę.
No, różne ludzie mają uzależnienia, no.
Tak. Na wódkę niektórzy tyle wydają.
To prawda.
W życiu.
To prawda. Ale jakby przestałem trochę traktować to jak kupowanie sobie nowych gadżetów, a bardziej jak takie hobby analogowe, bo ja naprawdę siedzę i robię te talie i zajmuje mi to dużo czasu i siedzę i oglądam te karty. I dzisiaj na przykład pokazywałem talię, którą mam zrobioną fizycznie ze standardu. Ja wiem, jak to brzmi.
Tak, jakbyś schudł. Patrz, tak, jaką mam fizycznie zrobioną talię.
Patrz, jaką mam tutaj talię fizycznie. Nie, ale dalej gram w Magica, czy to w domu, czy poza nim. Staram się w Magica grywać, więc no, wiesz. Tak. No, tak naprawdę nie jestem w stanie też odpowiedzieć ci, ile wydałem na karty, bo to było parę różnych transakcji i wiem, że przynajmniej jedna z nich jest na powyżej 1000 zł, ale nie wiem, ile reszta.
Rozumiem.
Ale mniej niż 2, więc nie jest aż tak źle w tym miesiącu z tymi wydatkami w kontekście takich głupot. Aż sam się zastanawiam, czy kupiłem coś głupiego. Poczekajcie, wejdę na Allegro, zobaczę, co kupiłem głupiego.
No nie no, ostatnio kupiłeś rzeczy, o których miałeś opowiedzieć jeszcze dzisiaj.
Kupiłeś rzeczy, o których miałem opowiedzieć?
No. Zapisałem termostaty, mordo.
A, no tak. O, dobra, Jezus Maria. No tak, kupiłem, właśnie widzę. Wszedłem właśnie na Allegro i widzę, że kupiłem jedną żarówkę nową IKEA, nową kamerkę kupiłem, termostaty i czujniki temperatury i wilgotności.
Kupiłem w tym miesiącu niewiele.
Mhm. I widzę karty magicowskie tutaj jakąś tradycję na 56, 60, 96 zł. No nieważne.
Mówiłem, tak, drodzy słuchacze, po raz pierwszy. Mówiłem.
Mhm. Okej. Okay. To, co zrobiłem w domostwie mądrym, a zrobiłem fajne rzeczy akurat. W sensie tu naprawdę zrobiłem całkiem fajne rzeczy. To znaczy wszystkie kaloryfery w domu mają w tym momencie przyłączone do siebie mądre termostaty i Elgato Eve Thermo. Każdy z nich jest podłączony do HomeKita. Tak jak też powiedziałem, kupiłem te czujnik temperatury i wilgotności. Do każdego z pokojów też osobno kupiłem... No, co tam?
Przepraszam, głupi żart. Taki nastoletni. Chciałem spytać, czy jesteś wilgotny.
I am a little bit moist, ponieważ widzę obok siebie, ale chyba wyłączony jest nawilżacz powietrza. Teraz termostaty... Ja będę mówił, się nie będę przejmował Andrzejem. Termostaty faktycznie działają, są mądre. Uważam, że są ciche, chociaż wysłałem Wojtkowi audio, na którym była ewidentna cisza i dźwięk termostatu, jak się rozkręcał na maksa, to faktycznie było go słychać, ale z drugiej strony to nie jest coś, co by przeszkadzało w jakimkolwiek momencie, nawet jak się film ogląda.
Ale albo jak się śpi,
to też w ogóle tego nie słychać. Dodatkowo kupiłem też czujniki temperatury wilgotności, które są poprzyklejane w miejscach, w których temperatura mnie interesuje. To znaczy...
Na dupę se przyklej.
Widzę, że jest to dorosły podcast dla dorosłych ludzi.
Tak, oczywiście.
Od dorosłych ludzi dla dorosłych ludzi.
Panowie widzą, ponieważ jesteśmy na kamerze, ale dla osób, które nie widzą, to ja powiem, w miejscu, w którym siedzę, czyli przy moim biurku głównym, mam zaraz obok siebie przyczepiony termometr z czujnikiem temperatury i wilgotności właśnie tutaj, dlatego, że o ile termostaty również mają czujnik temperatury, to z racji tego, że jest to czujnik temperatury przy grzejniku, to on pokazuje o ileś stopni wyższą temperaturę niż w rzeczywistości jest. Ta temperatura, ten offset temperatury, czyli to, ile temperatura wynosi naprawdę versus to, ile pokazuje termostat, jest stała, jak się okazuje. W sensie w każdym pomieszczeniu jest inna, ale jest dla każdego termostatu stała. Na przykład termostat w salonie ma 3 stopnie różnicy, czyli on na termostacie pokazuje 27, ale tak naprawdę jest 24 w pokoju. W biurze są 2 stopnie różnicy i w sypialni już nie pamiętam.
No, to brzmi trochę jak taki...
To jest rzecz, która jest po prostu... No nic, nie przeskoczysz rozumiem. Tego, że jest bliżej, ale w aplikacji Eve, która do tych termostatów... W sensie ona też jest... To jest lepsza aplikacja zarządzania rzeczy HomeKitowych, plus trzeba mieć aplikację Eve, kiedy się te termostaty montuje, bo ona w tej aplikacji jest kalibracja i żeby odpowietrzał się grzejnik i tak dalej, i tak dalej. No to w tej aplikacji się ustala ten offset. Po prostu się sprawdza. Ja właśnie dlatego mam te czujniki, po to, żeby móc sobie raz na jakiś czas rzucić okiem do aplikacji i zobaczyć, ok, ten offset się nie zmienił. I faktycznie dla mnie to też jest kluczowe, bo ja w tym miejscu, w którym siedzę, chcę, żeby było 24 stopnie, a nie żeby były 24 stopnie przy grzejniku. Mhm. Więc jak ustalę ten offset tak, żeby on odpowiednio działał, no to grzejniki muszę pamiętać po prostu, że ustawiam na tam 2 stopnie więcej niż chcę, żeby był. W sensie 2 stopnie daję mu więcej, czyli 26 i wtedy mam 24 w miejscu, w którym siedzę. Wiem, że to trochę bez sensu, ale to jest też w tym momencie, na tym etapie wszystko zostało zautomatyzowane, to znaczy jak jest dzień tygodnia taki, to się temperatura ustawia taka, jak jest dzień tygodnia taki, to temperatura ustawia się taka, jak jest weekend, to w ogóle w biurze prawie, że nie grzeje, no bo po co, by mnie tam praktycznie nie ma. Jak mnie nie ma w domu w ogóle albo coś takiego, no to też on z temperaturą schodzi do niższej, bo nie ma sensu grzać pustego mieszkania aż tak bardzo, nie? I to działa bardzo fajnie, w sensie naprawdę od momentu, w którym zostały zainstalowane, w domu jest cały czas stała temperatura, słychać, że one się skręcają i rozkręcają raz na jakiś czas, w sensie no, takie małe robociki robią takie, wiesz, zakręcony czy skręcony, nie? I najzabawniejsze jest na przykład to, że dzisiaj suszyłem sobie dżinsy na grzejniku, mokre, zimne dżinsy, no bo były wyciągnięte z tam, bo się dżinsy, jak się okazuje, pierze że ręcznie, czy na delikatne pranie, bo one nie powinny być, no, nie chcę nawet zaczynać tej dyskusji. Anyway, spodnie były zimne, położyłem na grzejniku, który miał ustaloną temperaturę na 26 i słyszę, jak położyłem spodnie, zimne, i słyszę, jak zaczyna się grzejnik rozkręcać, no bo nie dochodzi tyle temperatury do całego pokoju, więc po półtorej godziny mogłem sobie ściągnąć prawie że suche spodnie z grzejnika, no bo termostat się rozkręcał do maksa, bo nie mógł dostarczyć tak dużej temperatury, jak chciałem, żeby dostarczył, no nie? Według aktualnego ustawienia. No, spoko, bardzo dobrze to działa. Jestem pod wrażeniem i trochę no, powiedziałbym, że w pewnym momencie miałem takie, ok, czyli zrobiłem już cały mądry dom, już nie mam nic więcej do zrobienia. Wrong. Mm-hmm. Następny krok, nad którym zaczynam myśleć, ale to znowu, to jest dużo pieniędzy, których co prawda ja nienawidzę, ale to jest już naprawdę dużo pieniędzy, bo następną rzecz, którą chciałbym zrobić, to są rolety. Chciałbym roletami sterować z telefonu, co jest fajną rzeczą. Niestety rolety, z tego co pamiętam, kosztują chyba, tak, 369 zł za jedną roletę, żeby ją zautomatyzować.
Czyli o tym usłyszycie dopiero za 2 tygodnie.
Tak, ale to chodzi o ten silniczek, który dokładasz do starych rolet, takich, które masz już zamontowane. Tak.
Nie mam zamiaru zmieniać rolet w mieszkaniu na nowe, tylko mam zamiar zainstalować sobie ten badziew po prostu, po to, żeby on aktualnymi roletami obracał. Ja nie wiem, jak on to jest głośne, mam wrażenie, że to może być bardzo głośne, dlatego jestem trochę taki, że kupię prawdopodobnie do jednego pokoju, na przykład do biura albo do sypialni, gdzie mogę dwie rolety zautomatyzować i będzie koniec, bo w sensie myślę, że to może być koniec, bo mam wrażenie, że to będzie bardzo głośne, jak on będzie tym obracał.
Zobaczymy. No. W ogóle rolety no, nawet ręcznie do najcichszych spraw nie należą.
To prawda. To prawda, ale to, jest fajny motyw, nie? Że na przykład rolety, żeby się opuszczały razem z zachodem słońca, a żeby wstawały w momencie, w którym słońce wschodzi. Więc jak idziesz spać, to masz rolety zasłonięte i w pokoju masz ciemno, ale jak się budzisz, to piękne promienie słońca otulają twą jeszcze śpiącą twarz.
Ja robię to...
Prędzej cię obudzi ten silniczek, który ci tam rozkręca.
Tak, właśnie tego się boję. Kurde,
znowu się włączył.
Ja stosuję takie bardziej analogowe rozwiązanie, w sensie, że mam zasłonę i robię taką szparę.
Do żony krzyczysz, żeby ci... Aha, okej. Okay.
Która przez którą wpada światło. Tak sobie radzili ludzie prehistoryczni.
Ja wiem, nie podoba mi się strasznie
to. W jaskiniach tak robili, tak? Nie? Mhm. Skóry zwierząt rozwieszali, ale zostawiali szparę.
Dokładnie tak
to
było.
To był taki smart dom.
Ale to...
Ale duża wilgotność w jaskiniach przynajmniej, to wiesz.
Internet rzeczy to był. No. Polecam te termostaty. Nie sprawdziłem Fibaro, a mam wrażenie, że mogło być lepsze, bo Fibaro ma już tą czujkę zewnętrzną. W tym kontekście mogło być lepsze, bo Wojtek trochę kręci głową. One są głośniejsze faktycznie.
Są
ale
głośne.
Chodzi o to, że on ma zewnętrzną czujkę temperatury.
No ale to jakby jeżeli kupisz zestaw. A jeżeli kupisz tak, sam ten, no to jak tak, samo jest tak. Czujnik w samym.
Ale on, w sensie, tylko, że to jest tak, że możesz użyć, w sensie może być tak, że to może, bo ja mam dwa osobne systemy, tak? Bo mam jakby termometry z tego, z Acary, a termostaty z Elgato i teraz ja w aplikacji Dom, w sensie w aplikacji Dom jakby tą temperaturę ustalam. A tam jest tak, w sensie myślę, że to tak działa, mam nadzieję, że tak działa, że on jakby ten termostat bierze temperaturę z tego zewnętrznego czujnika, jaka jest. Wiesz, że one są razem sprzężone, że nie muszę tego ustawiać.
One są, znaczy no to jest wszystko w aplikacji Fibaro wtedy, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo jest czujka temperatury też w samej głowicy, więc to wiesz, to ty wybierasz, czyli jest której chcesz case. Użyć, nie? Więc właściwie to jest to samo, no to jest jedyne co, to ustawiasz te wszystkie automatyzacje w aplikacji Fibaro, a nie w aplikacji Dom. A ja chyba bym wolał korzystać z domu ze względu na to, że właśnie może będę chciał mieć czujkę temperatury od innego producenta i się tym nie przejmować, nie?
Ja też się okazuje, że żeby zrobić ten smart dom jeszcze lepiej, to faktycznie trzeba w tego home assistant w jakiś sposób nie tyle, że zainwestować, bo tu nie trzeba nic inwestować oprócz czasu, ale że home assistant faktycznie byłby rzeczą przydatną, żeby on był jako centralka HomeKitowa, żeby on, wiesz, no to tak naprawdę de facto jest Raspberry Pi, które... robi automatyzację, integrację i tak dalej. Tam możesz więcej rzeczy spiąć, tą pogodę z zewnętrznych źródeł, Xboxa, wiesz, no to są rzeczy, których normalnie do HomeKita dodać nie możesz, a z Home Assistant zainstalowanym jak najbardziej. Więc to też jest kolejny krok, więc jeśli nie wydam pieniędzy na automatyczne rolety, to przynajmniej dodam wszystko do Home Assistant po to, żeby tam móc zarządzać całym systemem, tam robić automatyzację, bo one mogą działać w sensie tam możesz robić te rzeczy z fake switchami w stylu jak nie możesz zrobić takiej automatyzacji, że jak otworzysz drzwi od domu, które miałbyś na przykład na HomeKita, nie możesz zrobić takiej automatyzacji, że jak otworzyłem drzwi od domu i jestem w domu, to zamknij je po 5 minutach. A w Home Assistantie możesz to zrobić. I to jest fajne, nie? Faktycznie, że jak wchodzisz do domu, to drzwi ci się zamykają automatycznie, nie musisz o tym pamiętać. Że zawsze drzwi są zamknięte. Ja wiem, jak to brzmi, ale z drugiej strony tyle razy w nocy miałem coś takiego, wiesz co, sprawdzę. Jest 4:44, ale sprawdzę. Obudzę się i sprawdzę, nie? A tutaj jest jakby, wiesz, no masz system, który kontroluje to, żeby to się faktycznie zadziało, możesz dostawać powiadomienie, że faktycznie drzwi zostały zamknięte i tak dalej.
No czy wiesz, nie wiem, czy ufałbym tym do końca, bo jestem tak, jeszcze... Może być tak, że to samo możesz ustawić w aplikacji zarządzającej zamkami konkretnie. Nie? No to zależy oczywiście, jakiego producenta tak masz być. Zamek inteligentny i tak dalej.
Ale nie, jakoś to jest chyba ostatnia rzecz, którą chciałbym automatyzować akurat. Chociaż to jest... Fajne jest to, że jakbyś na przykład, wiesz, o, Wojt na przykład, miałbym, powiedziałbym, ej Wojt, przyjdź do mnie do domu, zrób coś. Mhm. To, że mogę otworzyć drzwi, czy mogę wysłać Wojtkowi klucz na telefon, nie?
Tak.
Fajny koncept.
Ja mam problem tylko z tym taki, że poprawcie mnie jeszcze, jeśli się mylę, ale jeśli ktoś by się wam włamał do domu, to nie pożegnajcie się z odszkodowaniem, bo taki zamek nie byłby atestowany, jeśli chodzi
nie,
o...
Nie, no one są atestowane, ale to normalnie są, Gerda one... robi na przykład
no dobrze,
takie...
ale on by był jako zabezpieczenie, jako zamek antywłamaniowy, który spełnia oczekiwania. Potem wiesz, jest coś napisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jak ja na to patrzyłem, że klucz musi być tam wieloząbkowany i musi być w zależności od ubezpieczenia jeden
tak,
lub dwa
jest...
zamki.
Bo to jest, Andrzej, tak, że to jest normalny zamek, który ma w sobie jakby mądry komponent.
Dobrze.
To jest normalnie taka wkładka
czy
Gerdy.
Czy jesteście pewni, że w ogólnych warunkach ubezpieczenia on będzie uznany jako legitny zamek, na który możesz zamknąć drzwi?
Trzeba się zapytać ubezpieczyciela.
No, widzę, jest napisane, że wkładka Gerda zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, potwierdza to ATET Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w klasie 6.
Ja rozumiem to i ja bym nie miał jakby wielkich wątpliwości, żeby zaufać takiemu rozwiązaniu i zamykać tak drzwi. Myślę, że byłbym w stanie to zrobić, ale pytanie, czy w najgorszym przypadku, który jest realnym scenariuszem, no czy to nie odwróciłoby się przeciwko użytkownikom?
To jest rzecz, która jest dobrze, warto było sprawdzić na pewno.
Ja na przykład, jeżeli już bym miał instalować tego typu zamek, to wykorzystałbym go jako zamek ten dodatkowy. To znaczy ja mam dwa zamki w drzwiach. Jeden jest
prawda,
taki hardkorowy, wiesz, który przesuwa wszystkie te jakby metalowe, wiesz, ten
jak
i on jest antywłamaniowy.
I ten taka został. Scena, że tam...
No tak, tak, że kręcisz takim kołem i wtedy się, wiesz,
nie, tam goblin w banku palcem i nagle takie się rzeczy rozkręcały, no to też takie, no.
Aha, a natomiast mam też tak zwany górny zamek, który jest po prostu, wiesz, obrotowy od środka, mogę go zamknąć ręcznie, to ja bym z niego korzystał, to znaczy ten bym zamienił na inteligentny po to, że na przykład jeżeli wychodzę, wiesz, do przysłowiowej żabki na chwilę, to żebym nie musiał o tym myśleć, po prostu wychodzę, on się sam zamyka, wracam i nawet nie muszę wyciągać ręki, mogę mieć zakupy w obu rękach i on się sam otworzy, bo czuję, że zbliża się mój iPhone do niego, wiesz, bardziej w ten sposób niż jak wyjeżdżamy gdzieś, no to wiadomo, że się zamyka, wiesz, drzwi na wszystkie spusty, ale w tym takim modelu jako zamek dodatkowy to jest to kuszące i może kiedyś się zdecyduje, no.
Tak, ja mam nadzieję, że kiedyś, że kiedyś przyjdzie taki moment, że będę miał w telefonie klucz. A tak by the way, a propos trzymania kluczu w telefonie, bo to są rzeczy, które się nie zapisują w iCloudzie, tak samo jak eSIM się nie zapisuje w iCloudzie i dużo osób zmieniając telefony na przykład wywaliło sobie eSIM z telefonu, bo wiesz, zresetujesz telefon, zapominasz, o fuck, ja nie mam karty.
No tak.
I dlatego mimo tego, że no nie zmieniłem w tym miesiącu, w sensie w tym miesiącu też, ale w tym roku telefonu, w tym miesiącu nie zmieniłem telefonu, więc zrobiłem sobie fizyczną kartę SIM, bo jakbym w przyszłym zmieniał, to nie będę musiał się tym zajmować, po prostu przełożę kartę.
Ej, ale jest jakiś patent na przeniesienie tej karty, jakiś w miarę prosty.
Jest, oczywiście. No. Wystarczy, że nie wypierdzielisz karty z telefonu zanim zresetujesz telefon, w sensie zanim sobie skonfigurujesz nowy.
No dlatego właśnie ja zawsze sobie daję, jeżeli zmieniam telefon, zawsze sobie daję jeden albo trzy dni, kiedy stary jeszcze funkcjonuje, nadal jest cały czas aktywny, nowy też jest aktywny i w momencie, kiedy przez trzy dni już mi niczego na nowym nie brakuje, to wtedy oram ten stary. No bo wiesz, to są takie rzeczy, tak, że nie wiem, aplikacje bankowe trzeba przenieść i powiązać z nowym urządzeniem, czy dodać one password, też nowe urządzenie, co też nie jest takie proste, więc no, te wszystkie rzeczy robię. I dopiero jak zobaczę, że okej, wszystko śmiga, no to mogę to zaorać. Nie? No i teraz właśnie do tych wszystkich rzeczy dochodzi przeniesienie eSIM-a, bo ja też już się na stałe przeniosłem, już mam tylko eSIM w telefonie, nie mam żadnej karty SIM fizycznej, także.
Ja mam właśnie wczoraj zrobiłem.
Ja mam wyciętą nożyczkami, taką, żeby do nano SIM-a.
Nice.
Jakby co to w Flexie, żeby dostać kartę fizyczną, to wystarczy pójść do salonu i za darmo można sobie wziąć, tak tego Wojtowi mówię, bo ja właśnie to zrobiłem jakiś czas temu, chyba ze 2 miesiące temu, bo chciałem to zrobić, żeby mieć, jak rozmawialiśmy, że no jak się wyjeżdża, to lepiej mieć fizyczną kartę.
To ja odwrotnie właśnie.
Odwrotnie, no mówię.
Ja mówię odwrotnie zawsze, że lepiej mieć eSIM w telefonie, swój własny, bo na miejscu dużo łatwiej jest kupić fizyczną kartę, jeżeli chcesz od lokalnego operatora.
Z drugiej strony Trufon na przykład.
Drogi czy jest.
No tak, tak. Ale to w każdym razie ja zrobiłem na razie tą fizyczną. Wrócenie do eSIM-a nie jest nigdy problemem.
No oczywiście, oczywiście.
A kartę tutaj, żeby mieć, to też jest fizyczną spoko opcję, bo do niej też zawsze można wrócić. I ja nie mam nic więcej do dodania.
No to cóż,
skoro
nic nie masz więcej do dodania, to trzeba zamknąć ten podcast.
Zamykamy ten podcast.
Dziękujemy wam, że z nami byliście.
Do tydzień się słyszymy.
A jednak.
Ciao.
To był dźwięk zamykanej drzwi.
Fajny. Wojt, to dźwięk o naśladowca jest nasz.
To prawda. Onomatopejczyk.
To jest nasz peja.
Onomatopeja.
O, to był nawet tytuł odcinka.
Bardzo ładnie. Trzymajcie się,
dziękuję
kochani.
Bardzo.
I oczywiście patronów zachęcamy do pozostania z nami. Wy macie dodatkowy content. A jeżeli nie macie, to zapraszamy do Mania.
Tak.
Pa.
O, by the way, poczekajcie, to? Tylko powiem wam ciekawostkę, bo jeszcze zanim zakończymy. Pamiętacie, jak powiedziałem wam, że jest limit w masked email tak. Dla Fastmaila? Właśnie w tym momencie dostałem maila. Hello, we're thrilled to see that you're so eager to use masked email for all your services. We see that you hit the right limit, so we went ahead and relaxed that limit for you. Please don't hesitate to get in touch with us if you need anything else.
A pisałeś coś do nich, czy oni to z automatu?
Nie.
A, to przyjemnie.
Nie.
To napisz,
bardzo
że
fajnie.
Potrzebujesz faktycznie, że chciałbyś mieć te rolety, żeby tylko cicho działały. To jakby się dało coś załatwić, to byłbyś dozgonnie wdzięczny.
Tak jest. Pamiętasz, jak jest dozgonnie po angielsku?
Till death tears us apart.
Tak, dokładnie. Aleluja.
Bawi i uczy. Bawi i uczy.
Jest Was podcast, czyli gadżety i bzdety.